środku dnia.
Tak, dzisiaj wracamy do rozstrzygnięć, jakie zapadły dosłownie kilka dni temu, czyli chodzi o to, że jednak klamka zapadła, choć nie jestem pewien, czy tak do końca ona zapadła, no ale przyjmijmy, że zapadła. Jest ostateczna decyzja unijnych krajów dotycząca przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Polska była przeciwko, trzy kraje, czyli Włochy, Bułgaria, Rumunia, wstrzymały się od głosu. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa negatywnie oceniła przepisy o zakazie nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Skrytykowała też sposób ich przyjmowania, to znaczy tych przepisów. Za informacyjną agencją radiową zreferuje, że regulacje zatwierdzili ostatecznie szefowie resortów odpowiedzialnych za energetykę unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Akceptacja była możliwa, bo Niemcy poparły przepisy wcześniej, ustalając dwustronnie z Komisją Europejską, że nowe auta z silnikami spalinowymi będą mogły być sprzedawane, jeśli będą zasilane paliwami syntetycznymi. Minister klimatu i środowiska nazwała proces przyjmowania przepisów nieprzejrzystym i rozczarowującym.
To była najważniejsza i najgorsza wiadomość dnia dzisiejszego, no bo z jednej strony brak zakazu i równorzędność e-paliw, z drugiej strony ta wyjątkowa sytuacja. Oczywiście nie mówimy, że w Polsce nie jesteśmy w stanie wypracować tych e-paliw, bo to jest jeszcze długa droga, tylko bardziej chodzi o podejście, analitykę, wiarygodność danych, na których się opiera komisja i tak ważnych decyzji dla społeczeństwa. Taki zakaz jest szkodliwy dla gospodarek, dla naszych społeczeństw i dla całego transportu europejskiego i niewiarygodny co do podstawy i prawnej, i co do podstawy analitycznej.
To była nasza minister środowiska i klimatu. Natomiast z salonów politycznych zejdźmy może do, czy przenieśmy się do salonów samochodowych, a dokładnie do warsztatów samochodowych. Na przykład zajrzyjmy do pana Zbigniewa Koprasa z Fiałkowa koło Poznania. Jak mówi, elektryków, to znaczy samochodów, nie ludzi, się nie boi. Nawet jeżeli kiedyś będą tylko tego typu pojazdy, to mechanicy będą mieli co robić.
Samochody elektryczne oprócz silnika zespołu napędowego mają podwozie takie same jak większość samochodów. Mają akurat zawieszenie przednie, wahacze, amortyzatory, sprężyny śrubowe, tarcze, klocki, płyn hamulcowy i te rzeczy zostaną akurat u mechaników do dalszej eksploatacji. Przy elektrycznym samochodzie trzeba zrobić geometrię, tak samo wymienić przykładnik niektórej olej, czy wymienić przegub, czy osłonę przegubu. Po prostu naprawa samochodu będzie polegała na normalnej obsłudze podwozia, a tylko odpada silnik. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jak akurat z tymi silnikami będzie.
Tak, tego jeszcze nie wiadomo, natomiast wiadomo już, że to będzie ogromne wyzwanie dla polskich warsztatów samochodowych. To z kolei już opinia pana Piotra Więckowiaka z Reszna, to właściciel warsztatu, który tam właśnie działa. Jego zdaniem ta decyzja unijna wymusi na polskich warsztatach przystosowanie się do nowych warunków, ale nie każdy będzie to w stanie zrobić.
Proces zmian ewolucji, który trwa ciągle, także ciężko mówić, czy to jest groźba, czy nie. Po prostu jest to potrzeba przystosowania się do nowych realiów rynku. Kolejne wyzwanie wymagające przystosowania się do nowych potrzeb rynku. Nie każdy pewnie będzie się decydował na naprawę aut elektrycznych. Pewnie część warsztatów z perspektywy 20, 30 czy 40 najbliższych lat po prostu zakończy swój żywot.
Tak, to głos z Leszna. I wracamy pod Poznań. Jeszcze raz Zbigniew Kopras, który uważa, że samochody, czy może raczej obserwuje, że samochody elektryczne w warsztatach to wciąż dość rzadki widok, ale mechanicy już się tych aut uczą.
Wszystkie serwisy, salony samochodowe, dealerzy mają akurat w swoim zapleczu akurat mechaników, którzy są już przeszkoleni akurat do obsługi naprawy nie tylko samochodów, a też mamy motocykle elektryczne, motorowery elektryczne, tyle tych hulajnóg elektrycznych jeździ i rowerów, że po prostu będziemy się musieli w pewnej chwili akurat przekwalifikować na obsługę już tych pojazdów. Na pewno będą jakieś warsztaty, które się tylko stricte będą zajmowały elektroniką, tu u nas w Przeźmierowie, w okolicach Przeźmierowa jest akurat firma, która zajmuje się Teslami. Mój przyjaciel kupił Teslę ze Stanów Zjednoczonych z otwartymi szybami, tak nadmienię tą historię, bo ciekawa jest. Jako samochód uszkodzony po wypadku, nam trzeba było wymienić jeden błotnik, szybę i auto było otwarte, szyba była zbita, nie można do samochodu było dostać, tylko maska była podniesiona. Po zakupie tego samochodu oczywiście kupował kod po worku. Auto mu przywieźli do domu, przeczytał instrukcję obsługi, że w tym samochodzie jest akumulator pomocniczy o pojemności 72 Ah, 12 voltowy. Wsadził ten akumulator, który był rozładowany i samochód ożył.
Cud, panie. Tak to trochę zabrzmiało, ale mam nadzieję, że nie tak to będzie wyglądało, jeśli już naprawdę elektryki całkowicie zastąpią auta spalinowe. Zbigniew Kopras, proszę państwa, uważa, to mechanik spod Poznania, że jeszcze długo będziemy, że tak powiem, robić spalinówki.
Z mojej perspektywy do 2050 roku samochody spalinowe będą chodziły, będą jeździły, zwłaszcza te starsze, które są przewidywalne i są podzespoły do naprawy, czyli aparat zapłonowy rozbierzemy, wyczyścimy styki i on pojedzie. A w tych nowych samochodach, gdzie są komputery, gdzie z elektroniką tak te auta są nafaszerowane, to ta elektronika jest tylko zrobiona na, powiedzmy, przykładowo 5 lat. Samochody dwuletnie się zdarzają, że wiązki elektryczne rdzewieją, że po prostu są przerwy w obwodach. Dzieje to wszystko, bo dawniej w samochodach była miedź. Przewody elektryczne były z miedzi, a teraz są stalowe, powlekane. Te samochody stare są przewidywalne, a te nowe nie wiadomo. Już teraz na przykład powiem taki przypadek. Czytałem artykuł, jak pan akurat z Krakowa wynajął elektryczny samochód, powiedzmy Teslę, to nad morze jechali 18 godzin.
Tak jest, proszę państwa, uruchamiamy nasz telefon 618-654-654. Już jest czynny, można dzwonić i już jeden z naszych słuchaczy z tego korzysta. Dzień dobry panu, witam serdecznie.
No witam, Andrzej, po tej stronie. No właśnie, ten temat co i raz jest poruszany.
Tak, wraca, bo on tak się do nas zbliżał, a teraz wygląda na to, że się zbliżył dość mocno.
No, zbliżył się dość mocno, z tym, że no powiem tak, z mojego punktu widzenia, że no, ten kij ma jak gdyby dwa końce, dlatego że no, my ludzie jak gdyby protestują przeciwko, w większości przeciwko temu zakazowi produkcji tych aut. No ale przypomnijmy sobie, jak na przykład było, kiedy powstała kolej parowa. No też ludzie się bali, że kury się przestaną nieść, że krowy nie będą mleka dawać, jak ten parowóz będzie i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest po prostu strach na wielkie oczy. Ja nie jestem zwolennikiem tych pojazdów takich no, całkowicie elektrycznych, dlatego że z tego, co ja czytałem, to nie jest wcale taka ekologia, dlatego że no, produkcja tych baterii wymaga zastosowania pewnych komponentów, a w szczególności tych metali ziem rzadkich, których wydobycie no, pociąga za sobą niewolniczą pracę ludzi w krajach tych takich mało rozwiniętych, gdzie te minerały, gdzie złoża tych minerałów istnieją, są. No a to są kraje takie jak gdyby trzeciego świata i tam tych ludzi się wykorzystuje do wydobycia tego, to po pierwsze. Po
drugie, dodajmy też, panie Andrzeju, że dużo tych pierwiastków, o których pan mówi, ma Rosja.
A no właśnie, to jest po drugie. Po trzecie składowanie tych baterii. No mówią, że one będą służyły jako akumulatory do tych wiatraków. Jak będzie, nie wiemy. Dziwię się temu, że ten zakaz obejmuje również auta hybrydowe, które no akurat w moim najbliższym otoczeniu jest osoba, która jeździ takim autem. I ja tak nie rozpatrzyłem na zużycie paliwa tego auta i w ogóle na sposób, no, jak to pracuje. No to jeżeli to auto jedzie powoli, to ono praktycznie w ogóle nie spala tej benzyny, prawda? Więc dziwię się, dlaczego jest zakaz produkcji, ma być zakaz produkcji aut tych hybrydowych. Ale z drugiej strony to nastąpi za, no jak dobrze liczę, 12 lat. No i to nie jest zakaz jazdy autami spalinowymi.
To nie jest ani zakaz jazdy, tak jest.
Mhm. Nie jest, nie ma zakazu sprzedaży, no jak gdyby w drugiej ręki tych samochodów spalinowych, A chodzi jest kwestia tej normy, że tak powiem, zanieczyszczeń, prawda? No ale tak. Nie wierzę, żeby za 12 lat ktoś jeździł autem z roku 90, więc a w tej chwili te wszystkie praktycznie samochody, które no, dzisiaj są nowe, za 12 lat będą 12-letnie, one już spełniają te normy zanieczyszczeń, prawda? Więc
chodzi o to, żebyśmy nie mogli kupić nowego, nowego auta.
Panika trochę na wyrost, mi się wydaje. Zobaczymy, co będzie. No, ktoś mówi, że w naszym kraju jest mało tych stacji ładowania, tych ładowarek, prawda? No, ale za 12 lat ja podejrzewam, że będą na każdej stacji benzynowej. Mało tego, podejrzewam, że do tego czasu ta technologia posunie się tak daleko, że ładowanie tych baterii no, poszło może 10 minut. Tak mi się wydaje.
Tak, tak uważa pan Andrzej. 12 lat to i dużo, i mało, prawda? I dużo, i mało zależy, co byśmy chcieli przez te 12 lat zrobić. Dla kogoś, kto się tego trochę boi, to będzie mało. Dla kogoś, kto, tak jak tutaj pan zwraca uwagę, będzie chciał inwestować chociażby w te stacje ładowania, no to nie wiem, dużo, mało. Zobaczymy. Może to rozstrzygniemy w tej naszej audycji. Kolejny słuchacz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie, Marcin z tej strony. Ja tutaj widzę, że pan Andrzej taki rozsądny głos w tej dyskusji zarzucił na początek i ja pociągnę ten temat. Pan Andrzej bardzo dobrze wskazał, że za te 12 lat sytuacja będzie zupełnie inna. Możemy sobie na przykład choćby powiedzieć teraz i uwaga, naprawdę tak się działo. Większość z nas, którzy będą dzwonić do radia, będą używali telefonu, który wygląda jak mały telewizor, prawda? Czyli tak zwanego smartfona, ci, co zadzwonią za chwileczkę. A jeszcze 12 lat temu były to przyciski, a zdjęcia, które tam niektóre z nich robiły, wyglądały po prostu strasznie. Więc choćby na zasadzie takiego małego telefonu widzimy, jak to wszystko się zmienia, to w ogóle codziennie coś nowego wchodzi, także naprawdę myślę, że tak jak pan Andrzej mówił, strach ma wielkie oczy i w tym przypadku będzie nawet jeśli chodzi o zasilanie tych samochodów, pewnie technologia dojdzie do takiego już punktu, że nawet te rosyjskie minerały będą już nikomu niepotrzebne, tak jak nikomu niepotrzebna będzie Rosja. Za te 12 lat mam nadzieję, do szczęścia, no, choćby chciałbym, żeby ta Rosja nie była potrzebna do szczęścia już dzisiaj nikomu. Także myślę, że bardzo dobry ruch. Mnie tylko przeraziła jedna wypowiedź, którą tam pan na początku wrzucił. Pani minister środowiska, tak to się nazywa?
Tak, środowiska
i mówi, że zła decyzja dla społeczeństwa. Jeśli minister środowiska mówi, że przepis, który będzie działał na środowisko dobrze jest zły. Myślę, że jest to zły minister środowiska. To jest moje takie zdanie. To nie powinno w ogóle się tak wypowiadać. A co do tego, czy to jest dobre, czy niedobre, no to chyba znowu widzimy, że tylko my jako Polska, słynne 27-1, stawiamy opór reszcie Europy, że tak powiem. Tam jeszcze trzy kraje wstrzymały się, nie powiedziały, nie wstrzymały się. Okej, bo mogły powiedzieć nie, no to byłoby cztery państwa przeciw, reszta za. Także ja myślę, że nie tędy droga, pani minister. Trzeba rzeczywiście na wszystko patrzeć bardziej tak ogólnie. Choćby na stan naszego właśnie środowiska, jakby spowodowany też tym, że jeździmy samochodami bardzo dużo, a samochodami, które wytwarzają niestety dużo tych różnych rzeczy. Ja sam jestem kierowcą i też się zastanawiam dosyć dużych samochodów, jak to będzie z jakichś. Czy te duże samochody też będą przystosowane do jazdy na prąd? Bardzo mnie to interesuje.
A jeszcze nie boję się pan, bo myślę, że też to stoi za opiniami polityków wypowiadających się w ten sposób. Nie boję się pan, że po prostu te auta będą drogie, że nie będzie nas stać na te auta?
Ale wie pan, co pamięta pan? No znaczy tak, inaczej. Jest to trochę tak, że każda nowość, która wchodzi na rynek, ma gdzieś jakąś swoją cenę i za chwilę ona jakby staje się... No to wrzucę znowu ten przykład tego telefonu, tak? Ten, który ja mam, na początku wychodził, kosztował tam powiedzmy kilkanaście stówek, tak? A teraz po niespełna roku kosztuje tam na przykład parę tych stówek. No i na prawdopodobnie będzie to tak wyglądać, no bo nie oszukujmy się, no nie będzie to w ten sposób, że ta sławetna tutaj już wymieniana przez mechaników Tesla, ona będzie miała cały czas tak wysoką cenę. Oczywiście będą wchodziły nowe modele, a tak jak mówimy, no technologia się na tyle zmienia, że ta dostępność tych najnowszych rzeczy zawsze na początku jest droga. No bo czego byśmy nie chcieli? Nowy telewizor, który ma jakiś, nie wiem, 1000K, który w tak oczy nie widzą, który ma nie wiadomo jakie dźwięki surrounding i inne takie rzeczy, kosztują kilkanaście tysięcy, a po chwili jak wychodzi nowy model po roku, już ten sam telewizor kosztuje jakieś tysięcy, o wiele mniej. Także myślę,
czyli nowości technologiczne kosztują po prostu.
Ale to chyba tak było, jest i będzie, no prawda, no to nawet w radiu widzicie, że tam pan realizator kiedyś miał konsolę taką, a teraz ma taką, gdzie tylko spojrzy i ona już widzi, co on chce zrobić i działa, prawda? Także tak, no bądźmy dobrej myśli i najgorzej pójść tylko w retorykę jakiegoś drugiego dna i że są jakieś lobby, które będą działać na ten temat. Zawsze, bo mówiliśmy o tym lobby paliwowym, że oni trzęsą światem, no więc teraz to lobby paliwowe dostaje konkretnego psyczka w nos i od Europy tacy, nie wiem, Katarczycy, gdyby rzeczywiście się to policzyli, no to co? No to będą stratni na tym paliwie. No ale jakoś nie robią na razie wojny, a do tego czasu z wiadomości, które tutaj słyszeliśmy, jak pan na wschodzie grozi wojną, to straszne, ale czy dożyjemy? No właśnie, nie? I takie są, takie można iść w takie rozterki. No mam nadzieję, że dożyjemy i że rzeczywiście zaczniemy odbudowywać to środowisko, jak nie dla nas, to dla tych naszych dzieci, potem wnuków i żeby oni wiedzieli, jak wygląda choćby, nie wiem, śnieg zimą, przebiśnieg i takie tam różne rzeczy.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. I pana imiennik chyba jest też na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam pana.
No ja jestem też za tą decyzją. 2035 to jest dla rozwoju technologicznego tak długi okres czasu. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy na pewno przygotowani na to ze względu na cenę, dostępność stacji ładowania. Także ja też zastanawiam się nad elektrykiem, ale akurat wróciłem w tej chwili do domu, do Poznania. Wyjechałem o 4 rano, byłem w Ostrowie Mazowieckiej, 400 kilometrów, wróciłem. W zasadzie byłem na spotkaniu 10-minutowym i przejechałem na jednym baku z samochodem diesla 850 kilometrów. Także jeżeli będzie taka technologia, no to też się zdecyduje na elektryka. Natomiast 35 rok to jest tak odległy czas dla rozwoju technologii, że myślę, że jeżeli te przepisy zostaną wprowadzone, to też dużo firm nastawi się na produkcję na rzecz elektryków i w związku z tym, jeżeli produkcja stanie się masowa, to też ceny elektryków, baterii, tego wszystkiego sprzętu spadnie. Także myślę, że to dobry ruch jest.
Dziękuję panu za uwagę. Rozumiem, że pan sobie chwali to, że można bez wielkich przestojów czasu utraconego na tankowanie paliwa dzisiaj jechać. Jest pan spokojny, że ta kwestia zostanie rozwiązana właśnie, jeżeli byśmy tylko mieli jeździć na baterie elektryczne?
Myślę, że tak. Szybkie stacje ładowania, już widziałem te szybkie. No bo ja w tej chwili jakby z racji ilości kilometrów i w pracy jakby potrzebuję samochodu na dużej ilości kilometrów. Na razie się na elektryka nie przestawiłem. Natomiast myślę, że z czasem ta liczba tych stacji, no wystarczy podjechać gdzieś na zachód Europy. Tam jest znacznie więcej stacji ładowania. Już w tej chwili widzę, że pod wieloma marketami w Poznaniu powstają te stacje ładowania. Akurat jestem ze Swazenda, także tu widzę pod wszystkimi marketami możliwymi zaczęły powstawać te stacje. Także no myślę, że masowość powoduje spadek ceny. A jak będzie spadek ceny, to też ludzie będą bardziej zainteresowani, środowisko na tym zyska. Także no, kwestia po prostu czasu. 2035, gdyby to było 2025, to rozumiem, że można byłoby się obawiać, ale 35 to jest tak odległy termin, że myślę, że to wszystko się na tyle rozwinie, że to znacznie wcześniej te samochody elektryczne wyprą.
Pan Marcin tonuje nastroje. Dziękuję panu za ten telefon, a kolejny słuchacz już też gotów z opinią swoją. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam nadzieję tylko, że znaczy zmiany są nieuniknione. To, że wszystko się zmienia, że wszystko ewoluuje, że wszystko, że tak powiem, idzie do przodu, to jest dla każdego, no, dla dziecka nawet jasne i to w ogóle nie ma o czym mówić. Niepokój budzi tylko to, że grupa urzędników próbuje sterować tym z góry, wyznaczać mało tego, że trendy też można by przyjąć, ale daty. To jest niebezpieczne. Ja myślę, że nie jesteśmy niewolnikami grupy urzędników w Brukseli i chyba tak sobie myślę, że nic z tego nie wyjdzie, że to jest opór będzie tak duży, że nic z tego nie przejdzie. Jeszcze raz podkreślam, nikt nie uniknie zmian. Cokolwiek by nie zrobić, to co pan Marci o telefonach mówił, no to jest, każde dziecko to rozumie. No, no, firmy, które to produkują, ścigały się w tym, jak to zmienić, co poprawić, jak ulepszyć i w dalszym ciągu się ścigają i to idzie w błyskawiczym tempie. Natomiast nie było rozdzielnika, który powiedział, że koniec, od dzisiaj będą tylko takie telefony i nic innego. Ja mam tyle lat, że mam nadzieję, że już tego nie doczekam, nie dożyję i współczuję tym, którzy w tych latach następnych będą musieli się zmierzyć z tym, co nam proponuje Unia Europejska i urzędnicy brukselscy. Dziękuję.
Ja dobrze zrozumiałem, że pan wątpi, czy to wejdzie w tym 2035?
Ja jestem przekonany, że nie wejdzie.
I ja tutaj może przywołam, bo rzeczywiście w tych regulacjach nowych jest taka klauzula rewizyjna, która mówi, że dopiero za 3 lata ma być zostać przeprowadzona ocena, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 jest możliwe. Czyli Unia zostawia sobie taką jeszcze furtkę niedomkniętą całkowicie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana, jesteśmy na antenie.
Proszę pana, ja mam tylko, Eda mówi z tej strony, ja mam tylko takie moje refleksje. A, nie rozwiązano problemu bezpieczeństwa samochodu elektrycznego. Nie wiadomo, co zrobić, jak się zapali. To znaczy wiadomo, aczkolwiek to jest bardzo uciążliwe, dlatego samochody elektryczne...
Ale tu panu jeszcze odpowiem opiniami wygłoszonymi wcześniej przez naszych słuchaczy. Mamy jeszcze 12 lat do tych regulacji, do wejścia ich w życie i część słuchaczy uważa, że te 12 lat to jest dużo, żeby takie kwestie porozwiązywać.
I następna sprawa, jest to sytuacja narzucona nam od góry. To nie jest propozycja. To jest, nie będziemy produkować samochodów spalinowych, będziecie jeździć elektrycznymi. A więc w jakiś sposób jest to tyrania przedsiębiorców albo ustawodawców.
Rozumiem, rozumiem. Czyli to
jest śmierć demokracja. Każde przewężenie demokracji pachnie totalitaryzmem.
Mhm. A ja teraz po głosie poznałem ksiądze da.
Tak.
Dopiero teraz mnie olśniło. No to dobrze. A proszę księdza, to zapytam jako motocyklista też. Wyobraża sobie ksiądz na motocykle elektryki?
Są. Skutery, które siadą.
Ale te porządne, te wasze, którym wy jeździcie na te swoje rajdy i tak dalej.
Nie wyobrażam. Ja mam klasyka. Mhm. 82 rocznik.
To może będzie musiał na paliwo syntetyczne jeździć, bo to podobno jest taka furtka otwarta jeszcze tutaj. Niepodobna, ale no, tak jest.
Ja jestem otwarty na technologię, tylko nie lubię, jak mi ktoś narzuca coś na siłę.
Rozumiem, rozumiem. No to tacy jesteśmy podobno, my Polacy. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Ksiądz Eda, a tutaj ksiądz Eda Jaworski może już dodam i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
No już mnie ksiądz praktycznie, po co ja dzwonię, jak już wszystko powiedział. Tutaj całkowita zgoda, bo to chodzi tylko o jedną rzecz w takim burzliwym temacie. Niech to będzie wybór, tak? A nie produkujemy, nie masz dostępu, nie masz możliwości wyboru. Chcesz, czujesz potrzebę wsparcia ekologii, w taki sposób jeździ elektrykiem. Nie chcesz, czy ten kraj nie chce, ten region nie chce. Chce mieć możliwość wyboru, niech ją ma. I to tylko o to chodzi. I tutaj właśnie ksiądz Eda bardzo zwrócił na ważną rzecz uwagę, że to jest przymuszanie i to się nam bardzo, bardzo źle kojarzy. A już przy okazji tych aut spalinowych, zawsze chyba około 12.50 albo 52 jest taka audycja o cenach paliw.
Europa w dobie inflacji, dzisiaj
tak
też będzie.
Tak jest. I żeby ona była rzetelna, a mniej propagandowa, to uważam, że jeżeli podajemy ceny paliw, to należy podać zarobki w danym kraju i stosunek ceny paliwa do zarobków. Bo co z tego, że u nas jest po 6,50, 6,70 paliwo, jeżeli w podobnej cenie jest w Niemczech, a tam są zarobki 4 razy większe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałem panu jeszcze zadać jedno pytanie, ale pan się rozłączył. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. No tak jak tutaj przedmówcy mówili słusznie, jeżeli samochody elektryczne są lepsze, to ludzie sami je wybiorą. Nie trzeba niczego narzucać. Natomiast Unia narzuca, więc ma jakiś cel dziwny. Jak zwykle Niemcy w tej chwili się, tak można powiedzieć, wkręcili w temat, prawda, i zabezpieczyli się, że paliwa syntetyczne będą mogły być dalej używane. A oni mają akurat tą technologię.
I to bez przeróbek dotychczasowych silników z tego, co
tego nawet nie wiem, ale być może tak. W każdym razie, no oczywiście te paliwa będą dużo droższe i oni będą być może sprzedawać wszystkim dookoła. Także widać, że kto macha tą całą Unią Europejską na lewo i prawo, są to oczywiście potomkowie Adolfa. Natomiast...
No, nie natomiast, wszyscy są potomkami Adolfa.
Okej.
Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ten lit to jest tylko jeden z pierwiastków, który jest potrzebny do produkcji baterii. Po prostu nie ma tyle surowców na Ziemi wydobywanych, żeby można było 270 milionów aut zastąpić elektrycznymi. Poza tym asfalt. No asfalt bierze się z destylacji, ale ogólnie przerobu ropy naftowej. Także jeżeli się będzie mniej przerabiać ropy naftowej, to skąd będziemy brać asfalt? No i tak takich rzeczy jest bardzo dużo znaków zapytania.
Takie pytanie i tu w kontekście pana wypowiedzi być może będę adwokatem diabła, ale zapytam pana, bo tak tutaj wietrzy pan, że jakieś tutaj swoją sprawę załatwiają Niemcy, ale jeżeli przyjmiemy takie też spojrzenie na tę sprawę, Niemcy mają tutaj też w Wielkopolsce duże fabryki samochodów. Przecież tak myślę sobie, może źle myślę, ale te fabryki chyba też skorzystają na tym, jeżeli te rozwiązania, które tutaj forsowali Niemcy, jeżeli to jest tylko i wyłącznie ich zasługa rzeczywiście, no to przecież chyba też będzie to z korzyścią dla tychże fabryk. Czy się mylę?
Te fabryki można zamknąć z dnia na dzień, to nie jest żaden problem. także nie wiążą. To nie są jakieś ich najważniejsze fabryki. Niemcy mają również w Stanach Zjednoczonych fabryki. Volkswagen ma przecież tam na miejscu, produkują chyba w Meksyku. Także to nie jest tak, że nasza fabryka to jest jakieś centrum produkcyjne. To jest zwykły składak po prostu gotowych elementów. Także to można zamknąć z dnia na dzień. Tak naprawdę oni być może nawet tego specjalnie nie odczują. Proszę zobaczyć, ile firm się zwinęło z Rosji i no jakoś funkcjonują, tak?
No z Rosji to wiadomo, dlaczego się te
To wypada. Tak jakby zamknęli tą fabrykę w Poznaniu, w Antoninku, to co się stanie takiego wielkiego? No nic się nie stanie. No, po prostu będą mieć trochę mniejszą produkcję. Zwolnią załogę i koniec. No.
Miejmy nadzieję, że nie będą mieli powodu zamykać tutaj z tych swoich fabryk. Dzisiaj Volkswagen, nawiasem mówiąc, pochwalił się, tak jakby w nawiązaniu do naszej audycji, że oto wykorzystują pierwszy samochód ciężarowy, Scania, do przewożenia swoich półfabryk i części wykorzystywanych do produkcji tych swoich osobówek i samochodów tych małych transportowych i taką akumulator do takiej ciężarowej Scanii ładują 40 minut.
Słynna Tesla Semi, prawda? Taki święty graal transportu elektrycznego. Okazało się, że ona jest, to jest bardzo dobry samochód, tylko niestety, ale jak jeździ bez obciążenia, bo jeżeli jest obciążona dopuszczalną masą, no to zasięg spada radykalnie tego samochodu. Także na razie jest to jeszcze ślepa uliczka przy tych pojemnościach baterii, które oferuje obecna technologia dostępna powszechnie.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. I jeszcze jeden słuchacz czeka cierpliwie na możliwość zabrania głosu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ten zakaz obowiązuje w Unii Europejskiej tak naprawdę.
Tak.
Więc cały świat może dalej produkować, jeśli chodzi o takie kraje jak Korea, Japonia, auta i co? Bez problemu możemy sobie kupić taki samochód, powiedzmy, czy go tam ściągnąć, pewnie będzie to
łatwiejsze. Ale chyba go pan nie zarejestruje po 2035.
Ale jest coś, mogę kupić samochód z drugiej ręki, tak?
No tak.
Więc to będzie druga ręka, tak?
Ale ważne będzie jeszcze, kiedy będzie wyprodukowany. Tak myślę, no.
No właśnie, ale to tak wrzucam tylko po prostu takie
ziarenko. Rzucę, pan rozumiem, takie tematy.
Jak to Polak, że można zawsze coś ominąć.
Pan już kombinuje.
Tak, dokładnie, zaczynam myśleć z drugiej strony. Pozdrawiam serdecznie.
Dzięki bardzo. I jeszcze jeden telefon odbiorę. Halo, dzień dobry. Halo. Tutaj mam problem, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy pana.
Do tego pana jakoś Niemcy u nas tankują, a nie odwrotnie. To chciałem powiedzieć na początku, bo ten pan tam mówi, no mają wyższe zarobki o wiele, ale to Niemcy tankują u nas, a nie odwrotnie. Jeszcze chciałem powiedzieć tak, że w jakimś programie w zeszłym tygodniu pokazywali, że coraz większe problemy są z samochodami elektrycznymi właśnie w Ameryce. Tylko dokładnie teraz nie pamiętam, bo to nie widziałem w całości tej informacji, nie wiem, może ktoś ze słuchaczy wie o co chodzi i tam zaczynajmy już od tego odchodzić powolutku, od elektrycznych samochodów, to jest raz. Elektryczne samochody były już w 20 latach w USA, ale się nie przyjęły, na szczęście, mam nadzieję, że teraz też się nie przyjmą. Taka jest moje, jeszcze nie wyobrażam sobie Harley'a, który ma gang, czyli ten gang silnika, ten odgłos silnika, to jest to, proszę państwa, zarejestrowane jako tylko dla Harley'a i teraz Harley elektryczny, który już ponoć jest taki, no to jak to jedno z drugim połączyć? To co, ten gang będzie puszczany z tego, z nagrania, z magnetofonu? Czy jak? To jest parodia dla mnie. Albo tak. Hammer na przykład elektryczny, które też już są. No dla mnie to jest śmieszne po prostu. Ja mam nadzieję, że motoryzacja wróci do korzeni i będą z powrotem krążowniki szos, przynajmniej w Ameryce, jeśli nie w Europie. Bo ja jestem... Jestem wielbicielem motoryzacji, ale dla mnie motoryzacja to jest taka, która była kiedyś, no i samochód dla mnie to jest to się równa samochód amerykański, ale wie pan, taki V8, te sprawy. No.
Dziękuję panu
bardzo.
Dziękuję
bardzo, do widzenia.
Proszę państwa, jak słyszymy, decyzja unijnych ministrów budzi wiele kontrowersji, nie ma na nią pełnej zgody, co też podejmuje posłanka Lewicy Katarzyna Oberhana.
Do tej pory, na dzień dzisiejszy, przeciw jest Polska, są Włochy. Do niedawna swój sprzeciw zgłaszały również Niemcy, dlatego ostateczna ta decyzja była w ten sposób blokowana. Jak wiemy, doszło do porozumienia w kwestii wykorzystywania paliwa syntetycznego i to spowodowało, że Niemcy swój sprzeciw wycofały. Czy Polska jest gotowa? No, na 31 krajów europejskich Polska zajmuje 29 miejsce, jeżeli chodzi o elektromobilność. Za nami jest tylko Słowacja i Czechy, to znaczy tylko tam jest gorzej. Czy jesteśmy gotowi? Myślę, że na dzień dzisiejszy nie, ale mam takie poczucie, że poza tymi państwami, gdzie z tą elektromobilnością jest najlepiej, czyli takimi państwami jak na przykład Norwegia, to większość państw europejskich moim zdaniem gotowa nie jest. Oczywiście ten postęp cały czas zachodzi i również w Polsce bardzo powoli, ale wzrasta liczba elektryków, wzrasta liczba miejsc do ładowania. Moim zdaniem jest to nadal niewystarczające. 2035 rok, z jednej strony jeszcze jest chwila czasu do 2035 roku, z drugiej strony nie jest wcale to tak dużo czasu.
Tutaj w wypowiedziach państwa, naszych słuchaczy, pojawiła się kwestia zróżnicowania regionalnego w takich dwóch kontekstach, już nie będę tego teraz drążył, ale rzeczywiście Katarzyna Oberhan też na to zwraca uwagę, ale w innej perspektywie. To znaczy, mówi tak pani poseł, Europa będzie ograniczać dwutlenek węgla, a Azja i Afryka wręcz przeciwnie. Posłuchajmy.
Dobrze, że Europa ma ambitne cele. Pytanie, jak rozwiązać to na poziomie globalnym? Czy mamy narzędzia, żeby podobne rozwiązania, żeby do nich zachęcić również państwa pozaeuropejskie? Bo pytanie, czy myślenie o wspólnym dobru i ochronie klimatu jest wystarczającym argumentem w państwach, krajach rozwijających się, które niestety często są największymi trucicielami. Jeżeli chodzi o odejście od samochodów, od pojazdów spalinowych, ja widzę paradoksalnie, myślę, że ten cały proces przyspiesza również wojna w Ukrainie, brak dostępności tych paliw i ich po prostu wysoka w związku z tym cena. I myślę, że rzeczywistość zmusi w końcu również te państwa, które z innych przyczyn niż niekoniecznie ochrona klimatu, ale z przyczyn ekonomicznych, z tych paliw będą musiały w końcu też zrezygnować, od nich odejść, bo pamiętajmy, że paliwa kopalne mają też swoje ograniczone zasoby.
To głos polityka, polityczki, a na możliwość zabrania głosu czeka nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie Rafale. Bardzo, bardzo się cieszę, że tam niektóre głosy, które się pojawiają w tej dyskusji, są takie dosyć rzeczowe i powiedzmy zdystansowane, bo ja podobnie jak tam ksiądz Eda i niektórzy uczestniczy tej dyskusji, zgadzam się, że takie wymuszanie na przykład pewnych rzeczy, robienie na siłę, no to do niczego nie prowadzi. To takie rzeczy już kiedyś tam przerabialiśmy i to nigdy nie przynosi dobrych efektów. Poza tym no jest taki problem, że tutaj zajmujemy się jak gdyby samochodami. Ktoś tam podawał przykłady telefonów. No telefony kiedyś pomimo że były inne, były o wiele lepsze niż teraz. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, gdy skończyła nam się bateria, czy zużyła się ta bateria, no to można było te baterie bez problemu wymienić. W tej chwili w tych smartfonach nie można tego zrobić. Jeżeli pójdą powiedzmy w dziedzinie tych samochodów i motoryzacji tym samym tropem, to może się okazać, że zamiast wymienić akumulatory, będziemy musieli wymienić samochód. To jest produkcja śmieci, które po prostu no nam się zarzuca, że na przykład ktoś kuje reklamówkę albo używa jakichś takich powiedzmy plastikowych opakowań, natomiast producenci bezkarnie praktycznie zaśmiecają środowisko przez to, że nie dają możliwości do czegoś naprawienia albo wymiany części zużytej. No to są takie problemy, które również w motoryzacji mogą się pojawić i będą się pojawiać, no bo układy scalone kiedyś też można było każdy element po prostu wymienić, a później zostały robione w ten sposób, że są zalewane i jest problem z tym, z wymianą elementów poszczególnych. Trzeba wymienić cały jakiś tam podzespół. No to jest Takie rzeczy będą się zdarzać. No poza tym ktoś mówi, że do 35 roku to jest dużo czasu, inni mówią, że jest mało. No to jest wszystko jest pojęciem względem. Natomiast chodzi o to, że takie rzeczy po prostu powinny naturalnie wychodzić. No jeżeli to wychodzi naturalnie, to jest z pożytkiem dla ludzi. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest takie słowo, które się pojawia, dywersyfikacja. Zazwyczaj wszyscy mówią o tej dywersyfikacji, że trzeba po prostu mieć różnego rodzaju zasilania czy różnego rodzaju komponenty, żeby być jak gdyby wolnym, niezależnym. No tutaj, jeżeli się uzależnimy od prądu, no to po prostu ktoś, kto będzie chciał nas w jakikolwiek sposób szantażować czy po prostu wymuszać na nas coś, to wystarczy, że nam odłączy prąd i nie ma ani zasilania, powiedzmy tam ogrzewania domów, ani nie ma ładowania samochodów, także no jest to dosyć kłopotliwe. Mhm,
dziękuję panu bardzo za ten głos. Proszę państwa, no być może szansą będą te paliwa syntetyczne. Proszę państwa, posłankę Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz, Jacek Butlewski zapytał o tę sprawę i pani poseł mówi, że decyzja Unii jest wymuszona legislacyjnie.
Ta rewolucja przemysłowa tym się różni od poprzednich, że poprzednie to technologia wskazywała nowe rozwiązania dla legislacji. Dzisiaj jest tak, że to ustawy zmieniają rzeczywistość. Technologia goni ustawy. Zakaz rejestracji po 35 roku to bardzo ryzykowna decyzja, bo to już nie chodzi o same samochody, czy będą elektryki, bo to wydaje się, że będą. Bo kiedy obserwuję dzisiaj strategię Volkswagena, Mercedesa, Opla, Renault, wszystkich koncernów, to w tych strategiach widzimy, one po kolei deklarują, od którego roku przestaną produkować silniki dieslowskie. Jesteśmy ofiarami, mówię jako Polska. Kilka tygodni temu w Tychach została wyłączona linia produkcyjna, najnowocześniejsza zresztą w koncernie, silników diesla. A zatem samochody pewnie będą, no ale wyobraźmy sobie dzisiaj, że ta flota, która znajduje się w Europie, w całości przyjeżdża do stacji ładowania i chce się załadować. My dziś nie mamy tyle prądu w Europie, które pozwoliłyby bezpiecznie i skutecznie ładować się tym samochodom. Oczywiście być może do 35 roku ta sytuacja ulegnie zmianie, ale zaryzykowałabym tezę, że ta decyzja jest decyzją, która trochę jak dokument strategiczny rządu, który pokazuje pewne kierunki, ale niekoniecznie kierunki do spełnienia. Przypomnijmy, 35 rok to już będzie inna Komisja Europejska, to będą już inni politycy na czele rządów w państwach członkowskich. Myślę, że do tego czasu się wiele wydarzy. Mówiąc to, nie chcę powiedzieć, że trend elektromobilności zostanie odwrócony. Nie sądzę. To widać, że to jest kierunek globalny. Najwięcej samochodów elektrycznych produkuje się dzisiaj w Chinach. Azja z całą pewnością dominuje. Widzimy, że Stany Zjednoczone w swoim antyinflacyjnym akcie także zadeklarowały wsparcie, pomoc publiczną dla fabryk samochodów elektrycznych, więc tego trendu nie odwrócimy. Ale to, czy tak drastyczne decyzje regulacyjne będą możliwe do osiągnięcia w Europie, czy to będzie oznaczało, nie wiem, obniżenie poziomu życia albo wskazanie, że no być może samochód ma być dobrem luksusowym, nie dla wszystkich, konia z rzędem temu, kto dzisiaj powiedziałby, że ta sytuacja naprawdę będzie miała miejsce w 35 roku.
Tak, tego chyba sama Unia nie wie, bo zostawiła tę furteczkę otwartą, czy uchyloną, o czym już mówiłem. Posłanka Emilewicz, Jacek Butlewski też zapytał o głośny ostatnio pożar samochodu elektrycznego, który gaszono około 20 godzin, o czym donosił internet.
Te informacje o tym, że samochody elektryczne, jeśli coś się z nimi wydarzy, to no, ilość tablicy Mendelejewa, która tam jest w ogniwach bateryjnych, sprawia, że są bardzo trudne do ugaszenia. No, ja bym powiedziała tak, że rozumiem, że dzisiaj też eskalujemy, pokazujemy, że ta fanaberia, jaką jest elektromobilność, być może przeciwnicy, prawda, którzy będą mówić, że to jest taka fanaberia dodatkowo, popatrzcie, co się dzieje z tymi autami. No, samochody konwencjonalne też płoną, diesle z wyciętymi DPF-ami zatruwają nam życie, powodują choroby raka, płuc i inne. Równoważyłabym tutaj sytuację. Niewątpliwie te kwestie związane z bezpieczeństwem należy się nim przyglądać, ale tutaj no, byłabym ostrożna po takim jednym pożarze, mówieniu, że w związku z tym odchodzimy od elektromobilności.
Zdając sobie sprawę, że tematu nie wyczerpaliśmy, a ledwie napoczęliśmy jego różne wątki. Dziękuję Państwu za uwagę. To była nasza codzienna rozmowa. Rafał Regulski, Rafał Polacki. Przygotowaliśmy ją i zrealizowaliśmy wspólnie. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu za uwagę.